Gościu uczelnia, ja tutaj skromnie tylko i wyłącznie próbuję pomóc zorganizować to spotkanie. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Rafał Mrówka, jestem profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania, której pan profesor Poszański przez wiele lat był szefem. Od razu też chcę Państwa przeprosić w imieniu mojej obecnej szefowej, pani profesor Maria Luchny, której dzisiaj nie ma, ale się rozchorowała. Niestety jest z nami duchem i bardzo prosiła, żeby Państwu przekazać pozdrowienia. Pracuję w katedrze, natomiast też zarządzam programami MBA w Szkole Głównej Handlowej. To jest kolejny obszar naszej współpracy z panem profesorem, bo pan profesor przez wiele lat w programach MBA w Szkole Głównej Handlowej uczył. Ja rzeczywiście, tak jak Magda powiedziała, wczoraj to, co zrobiłem, to przejrzałem materiały z ostatnich edycji przygotowane przez pana profesora i się zdziwiłem, ile rzeczy mi się wydawało, że to ja wymyśliłem, a wymyślił pan profesor tak naprawdę. A ja się tylko co najwyżej zainspirowałem tym, co pan profesor powiedział. O czym chcę dzisiaj rozmawiać, już w momencie, bo jak zwykle coś się dzieje nie tak ze slajdami. Dobrze, inaczej. Dobrze, jest, udało się. Ja jestem przykład przywództwa od lat, co zresztą też jest dziełem w jakimś sensie pana profesora, dlatego że u pana profesora napisałem doktorat z przywództwa w 2004 roku i przez wiele lat się tym przywództwem właśnie zajmuję, stąd nie powinna dziwić dzisiaj ten temat, odpowiedzialne przywództwo w czasach dysrupcji. Dlaczego czasy dysrupcji, to też jest dosyć oczywiste, a dlaczego odpowiedzialne, to myślę, że do tego dojdziemy dzisiaj na koniec. I chcę zacząć od czegoś, od czego też chyba profesor przez wiele lat zaczynał, zajmował się tym, od chaosu. Od chaosu jako pewnego, dzisiaj organizacja jest pewnym systemem, zawsze była pewnego systemem złożonym, ale nie wszyscy rozumieliśmy do końca tą złożoność tego systemu, co to znaczy ta złożoność systemu. Wiele różnych elementów, pozornie niezależnych od siebie, oddziałujących na siebie na wiele różnych sposobów. A tak definiował to pan profesor Poszański. Ja mam wrażenie, że to jest kwintesencja tego, co dzisiaj się kryje pod takimi akronimami jak BANI, WUKA. Pan profesor miał do tych akronimów zresztą stosunek dosyć wstrzemięźliwy, powiedzmy sobie. Natomiast on to, tak jak Magda powiedziała wcześniej, inaczej nazywał. Po prostu dużo wcześniej niż te akronimy powstały. Te czarne łabędzie też nie mogą dziwić tutaj, bo to też się pojawiało u profesora. I znowuż cytat gdzieś tam z jego materiałów. Każdy system nieodporny na czarne łabędzie kiedyś eksploduje. I to, czego nas pan profesor uczył, to uczył odporności na te czarne łabędzie, szare nosorożce, bo to inna, dosyć podobny gatunek, powiedzmy sobie. Natomiast no, to jest też wyzwanie, przed którymi my stajemy dzisiaj jako liderzy w organizacjach, jak przewidzieć te czarne łabędzie, szare nosorożce, bo to, że one będą, to nie jest pytanie czy, tylko jak bardzo. Ostatnie tylko lata, pandemia, wojna, Trump w jakimś sensie, też można powiedzieć, że to kolejny chyba szary nosorożec jednak, a nie czarny łabędź. Natomiast tych nieprzewidzianych zjawisk jest mnóstwo. Taka ulubiona pozycja od lat, którą inspirował naszych studentów w MBA pan profesor, ta książka o skrócie WTF. Państwo sobie rozwincie ten skrót tak, jak chcecie. Pan profesor bardzo często go rozwijał, zresztą tak jak to nie brzmi do końca kolokwialnie, tak nie powinno zabrzmieć na konferencji naukowej. Natomiast no, to chodziło o te właśnie gigantyczne zaskoczenia, na które my się musimy po prostu przygotować. Największym zagrożeniem dla firm dzisiaj nie są konkurenci, ale wewnętrzne niemożliwości radzenia sobie z tymi zaskoczeniami, z tymi WTF-ami, cokolwiek to znaczy w tym przypadku. No i teraz żyjemy w czasach, gdzie my potrzebujemy zmiany. Oczywiście z perspektywy pana profesora tej zmiany cyfrowej, zmiany permanentnej absolutnie. To nie jest dla odmiany inspiracja pana profesora, to mnie mój przyjaciel Mikołaj kiedyś zainspirował tym cytatem siedzący tutaj. Ja się strasznie utożsamiam z tym cytatem, bo mam wrażenie, że To tak rzeczywiście działa w organizacjach. Ja do tego dokładam jeszcze swoją perspektywę ojca trojaczków. To znaczy, bo to nieprawda, co jest na tym slajdzie za moimi plecami. To jest prawda tylko i wyłącznie wtedy, jak tam jest tetrowa pielucha, bo Pampers komu przeszkadza, że trochę śmierdzi. I to jest też doskonała analogia z organizacjami dzisiaj, bo to, że my dzisiaj czujemy, że nasze organizacje nie zmierzają do końca w dobrym kierunku, dopóki nas naprawdę osobiście to nie zacznie uwierać, my tej zmiany nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo my jej nie cierpimy, bo my się jej obawiamy. My jesteśmy tutaj, powiem tak, i to niech Państwo uznajcie za komplement, bo w oczach profesora to byłby komplement, my jesteśmy w pewnym sensie nienormalni, bo my tej zmiany chcemy. Bo my tą zmianę promujemy, my tą zmianę wymuszamy, ale to nie jest norma większości organizacji. A to jest coś, co moim zdaniem też cechuje dzisiaj dobrych liderów właśnie. No właśnie, bo przekaz jest taki, że bez liderów te zmiany się nie dokonają. Bez przywództwa ta zmiana nie będzie możliwa, bo organizacje nie chcą się wewnętrznie zmieniać. I teraz znowuż cytat z pana profesora. A dzisiejszy biznes potrzebuje tych liderów heretyków, liderów przyszłości, którzy kwestionują status quo, przewodzą swoim klanom i generują zmiany. Pan profesor chyba przez wiele lat takich heretyków wychowywał, ale to jest też ta nasza odpowiedzialność jako liderów dzisiaj dalej, żebyśmy my takich heretyków dalej wychowywali. I moi studenci, też kandydaci na studentów na studiach MBA wiedzą, że największy komplement, jaki można u mnie usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej, to, że jesteś dziwnym człowiekiem. Jesteś dziwnym człowiekiem, bo to znaczy, że wymykasz się z tych takich standardów i masz szansę dać tej grupie coś niezwykłego właśnie. No właśnie, kto to jest ten lider? Przywódca to osoba, która sprawia rzeczy, które bez niej by się nie dokonały. Ja tak lubię myśleć tak to jest jedna z moich ulubionych definicji przywództwa. Pan profesor jeszcze mówił, że jednym z najważniejszych pytań wymagających regularnego stawiania jest, co powinienem ja jako lider, powinnam ja jako liderka przestać robić w organizacji. I tego nas też chyba pan profesor uczył, przestawać robić rzeczy, które ciągle jeszcze działają, ale blokują nas przed tym, co może nas naprawdę przygotować na przyszłość. No i teraz coś, ja zawsze lubię myśleć, że ja to sam wymyśliłem. Natomiast ja po tej lekturze tych slajdów pana profesora, jak powiedziałem, chyba nie do końca, albo przynajmniej przy dużej inspiracji. Kiedy sobie tak usiadłem i zacząłem się zastanawiać nad tym, jak opisać zmianę w organizacji przy pomocy funkcji matematycznej. Tu wchodzą trochę moje korzenie jako absolwenta Politechniki Warszawskiej, inżyniera informatyka, bo takie mam studia skończone. No i wymyśliłem sobie taką funkcję zmiany, która właśnie opisuje, co ma robić lider, żeby ta zmiana się wydarzyła. Nie przestraszcie się Państwo, jest funkcja, jest wzór. Tego u profesora raczej nie należało szukać specjalnie. Co się ma stać, żeby ta zmiana się zadziała? Przede wszystkim tam jest taki duży czynnik F od kilku elementów, na razie bardzo ogólnie o nim, musi być większy niż koszty zmiany, niż K. No i właśnie ważne jest to, że koszty zmiany są zawsze. I dlatego tak trudno jest zrobić zmiany w organizacjach, dlatego one się nie dzieją same, dlatego potrzebujemy liderów w organizacjach, bo te koszty to jest kwestia, po pierwsze kasy oczywiście, ale to jest kwestia również pewnych emocji, wysiłku, odzwyczajania się właśnie. To są koszty zmiany. I teraz to F od czego ma być większe? Od tych niezerowych, przypominam, kosztów zmiany. Mam jeszcze jeden element. Uwaga, między elementami jest iloczyn. Czyli jak między elementami jest iloczyn, to każdy czynnik musi być niezerowy, bo inaczej nie będzie żadnej zmiany. I co tam mamy? Tam mamy niezadowolenie z istniejącego status quo. I tego chyba niezadowolenia nas pan profesor uczył właśnie bardzo mocno, a teraz my tego niezadowolenia musimy uczyć kolejne pokolenia. To nie jest łatwe, bo pamiętajcie, to dziecko z mokrą pieluchą tutaj nie bez powodu jest na tym slajdzie w dalszym ciągu. Dwa, wizja. Wizja rozumiana jako wystarczająco atrakcyjny stan pożądany, jasno określony oczywiście. Znowuż lider, liderka jako zarażający tą wizją. P. Od poparcia niektórych autorytetów. Każde słowo jest ważne. Nie zrobimy zmiany sami, potrzebujemy wsparcia. Na pewno nie wszystkich, Natomiast dobrze by było, żeby to były osoby, które są wpływowe w organizacjach. I lider musi takie wsparcie dla siebie budować w organizacjach. I S, szybkie, drobne, małe sukcesy, które są dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku, które te sukcesy nie biorą się z księżyca. One są wyhodowane z premedytacją, przygotowane przez liderów. I to jest odpowiedzialność też dla liderów w organizacjach. Nie można zostać liderem naśladując lidera, bo to byłoby zbyt proste i za piękne, mówił pan profesor. Ja się pod tym bardzo podpisuję. I to oznacza generalnie, że nie zobaczycie na tym slajdzie za chwileczkę dziesiątków tam liderów i informacji ode mnie, bądźcie jak oni. Nie, bądźcie sobą, po prostu można powiedzieć. Natomiast tu zero gwarancji na sukces oczywiście, no coś mi nie zadziała. Firmy zdefiniowały tak wiele najlepszych praktyk, że teraz są prawie identyczne, a my nie chcemy w tym XXI wieku, dobie AI, tych nowych technologii, firm identycznych. My chcemy czegoś właśnie niezwykłego. A jedyne prawdziwe przewagi to te, które są trudno kopiowalne. I tu z dużą przyjemnością odkryłem w slajdach pana profesora wczoraj, że na liście tych czterech kluczowych przewag w jego ocenie jest moja ulubiona kultura organizacyjna, bo ja się trochę mówię, że jestem profesorem od przywództwa, ale jestem w jakimś sensie też profesorem od kultury organizacyjnej, bo tak postrzegam rolę lidera w organizacji jako tej kreatorki, kreatora kultury organizacyjnej właśnie. I teraz czym jest ta kultura organizacyjna? Model w tle nie będę rozwijał, nie mamy czasu. Natomiast cytat z praktyka tym razem, akurat tym razem nie z profesora Płoszajskiego, z innego, praktyka kontrowersyjnego. Zresztą mam świadomość kontrowersji postaci. Natomiast zna się człowiek na tym, co robić, na budowaniu kultur organizacyjnych. Ostateczny kształt kultury firmy jest mieszanką składającą się w 30% tego, jaką chciałeś ją jako lider, liderka uczynić. Czyli musisz przyjść do organizacji i wiedzieć, co budujesz. To jest zadanie domowe dla liderów w organizacjach. Tego uczę moich studentów w dużej mierze dzisiaj na kursach MBA. W 30% z tego, kim są twoi pierwsi pracownicy. Bo oni będą wzorem tych zachowań, tych pożądanych postaw w organizacji, więc dobór tych ludzi jest kluczowy absolutnie. Gigantyczny argument, jak ważny jest dobór zespołu w organizacji, szczególnie najbliższych współpracowników. W 40% to jest kwestia przypadku, czynniki losowe, wojny, pandemie, szare nosorożce, czarne łabędzie. I wszystko to, co do nas tam gdzieś z boku zaskakuje. Złą rzeczą, jeśli chodzi o przypadkowe kształtowanie kultury i firmy, jest to, że jak to już się stanie, to nie sposób się tego pozbyć. Co wiele organizacji kosztowało życie, Kodaki, Nokia i tam pewnie można by jeszcze wymieniać podobne, przesympatyczne kiedyś organizacje na świecie. No właśnie, i to jest ta praca domowa dla Państwa jako liderów. Wy jako liderzy musicie wiedzieć, jaką kulturę budujecie, musicie umieć ją zdefiniować, nazwać, zamienić na konkretne działania, na konkretne sygnały, można powiedzieć, symbole. Jaka jest ta nowoczesna kultura organizacyjna? Ta nowoczesna, ta w trzeciej dekadzie XXI wieku, ta AI-owa, ta cyfrowa, ta no właśnie taka, w jakich my dzisiaj działamy. To jest na pewno kultura, która ma apetyt na zmianę. Tak to mówi pan profesor Płoszajski, też u niego znalazłem na slajdach. Apetyt na zmianę. A ja to mówię, ja to nazywam oczekiwaniem ciągłej zmiany w organizacji. Otwartość na otoczenie i ciekawość otoczenia, tego otoczenia, które znowu już cytując pana profesora, jest ciągle paradoksalne. Ciągle nas zaskakuje w różnych miejscach. Jest bardzo nieintuicyjne również. Gotowość niszczenia i zapominania. A znowuż to znalazłem pana profesora, a potem sobie przypomniałem, pan profesor kiedyś na początku jeszcze lat 2000 zainspirował mnie do napisania tego w moim doktoracie, bo tam się pojawia taka instytucja przywódcy dekonstruktora, myślnik konstruktora, który konstruuje, jasne, ale też niszczy. Właśnie i to jest bardzo ważna funkcja każdego lidera. Tolerancja na błędy i eksperymentowanie. no właśnie tolerancja na błędy. Ja sobie nie wyobrażam w XXI wieku, w trzeciej dekadzie kultury organizacyjnej, która nie jest tolerancyjna na błędy. Jak ona nie jest tolerancyjna na błędy, to znaczy jest po prostu cieniem samej siebie, że jest, pielęgnuje zaścianek, można powiedzieć. Kultura przedsiębiorczości. No i właśnie, bo zaskakujące, bo tutaj cytat z Hastingsa z Netflixa, że przedsiębiorczość jest aktem głupoty. No ale właśnie, to znowu od pana profesora wyciągnięty cytat z Hastingsa, ale głupoty niezbędnej. Bo jakbyśmy tej głupoty, tego szaleństwa dzisiaj nie mieli, to ten świat nie zmieniałby się ciągle. Czy jak Steve Jobs kiedyś mówił o tych wariatach, tych szaleńcach, którzy zmieniają właśnie świat, i takich liderów ciągle potrzebujemy. Kultura jednak budowania zespołów i zaangażowania. Nie wiem, czy pana profesora, czy moje, pewnie jak zwykle pana profesora, tylko tego akurat na slajdach nie znalazłem, ale ja sobie tak myślę, że XXI wiek to nie jest czas Leonardo da Vinci. Leonardowie da Vinci się skończyli wieki temu, bo dzisiaj już nie można znaleźć osoby, która wie wszystko o wszystkim najlepiej. I dlatego ten zespół jest tak bardzo istotny. Trzy kropki, bo każdy z państwa może sobie podłożyć swoje do tej listy, ale po tych trzech kropkach jest jeszcze coś ode mnie. Jest jeszcze coś ode mnie, od pana profesora, bo to jest przywództwo odpowiedzialne. I teraz pewnie można być liderem, który osiąga sukcesy w XXI wieku, nie będąc odpowiedzialnym. Można być szefem Drangetty. I to ciągle jest model biznesowy, który działa. Ale to nie jest ten model biznesowy, którego chciał uczyć profesor Płoszajski. No właśnie, odpowiedzialność za co? Odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. Profesor dużo o tym ostatnio mówił. Ale też odpowiedzialność za to, co dzisiaj się dzieje w kontekście AI-a chociażby. Ja przyznam, że ja byłem wręcz zaskoczony, jak sięgnąłem po prezentacji dosłownie chyba z wiosny zeszłego roku pana profesora i zobaczyłem, ile tam jest obawy o te również niebezpieczne rzeczy, które może wygenerować AI, tego braku kontroli. Nie wiem, czy państwo też czytaliście, chyba w tym tygodniu gdzieś tam czytałem taki artykulik na Onecie o tym, jak w Chinach tam wypuszczono tą sztuczną inteligencję, trochę samopas, jak ona zaczęła się tam kreować, powielać, tworzyć w sposób kompletnie niekontrolowany. I znowu jeszcze pan profesor to przewidział. Niejako jedyny, pewnie nie jest odosobniony w tym swoim myśleniu o niebezpieczeństwach. Natomiast tym bardziej to jest odpowiedzialność dla nas, jako dla liderów, którzy nie powinni widzieć tylko tu ta kasa, ten zysk, te przychody, ale widzieć tą szerszą część świata również. Znowuż tutaj taki trochę prześmiewczy cytat z Tima Cooka. Dlaczego akurat Tim Cook wskazuje na Marka Zuckerberga? Nie mam zielonego pojęcia. Ta sama klika, można by powiedzieć. Ale z drugiej strony, więc pewnie wielu z nas myśli w ten sposób właśnie. Tylko pan profesor do tego dodawał. Ale w takim razie, kto i jak miałby to zrobić? Jak nie Markowie Zuckerbergowie, jak nie Timowie Cookowie, jak nie ci wszyscy dzisiaj współcześni liderzy wielkich korporacji, aż się boję wymienić jedno nazwisko, bo moja wiara jest mocno ograniczona w tym przypadku. Natomiast jak nie oni, to kto właśnie? A przy czym w naszej tutaj skali to również my. To również my z naszymi organizacjami. I niech wybrzmi na koniec to pytanie, które będzie za chwileczkę rozwinięte w jednej z dalszych wystąpień. Czy współcześni liderzy są naprawdę dobrymi przodkami? Mam nadzieję, że są. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że pan profesor był. Był dobrym przodkiem. Przepraszam, bo trochę mnie teraz jednak wzruszenie dopadło na koniec. To był rzeczywiście jeden z najważniejszych ludzi w moim życiu, który mnie ukształtował tu, gdzie dzisiaj jestem i trochę chcę dzisiaj oddać hołd po prostu w ten sposób. Także panie profesorze, bardzo dziękuję, że pan mnie inspirował przez tyle lat, a państwu dziękuję bardzo za uwagę.